Serwis informacyjny w Radiu Maryja, zapraszamy.
Ponad 127 tysięcy seniorów zarejestrowało się już na szczepienia przeciw COVID-19. Polacy chętnie korzystają też z formularza zgłoszeniowego. Dotąd przesłano ich 474 tysiące. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
Od piątku osoby powyżej 80 roku życia mają możliwość umawiania się na konkretne terminy szczepień. Mogą to zrobić za pośrednictwem infolinii pod numerem 989, internetowego konta pacjenta lub w punkcie szczepień.
Z kolei osoby powyżej 18 roku życia mogą zgłaszać gotowość do szczepienia. Choć po północy, z czwartku na piątek, na stronie pacjent.gov.pl ukazała się informacja o przerwie technicznej. W ciągu godziny dostępność formularza została przywrócona.
Minister Michał Dworczyk na konferencji prasowej powiedział, że niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się zarówno rejestracja, jak i zgłoszenia.
W ciągu pierwszych 90 minut na infolinię zadzwoniono ponad 84 tysiące razy. W ciągu pierwszej godziny miało miejsce ponad 10 milionów odsłon strony, za pośrednictwem której można wysyłać zgłoszenia. To, proszę Państwa, pokazuje skalę zainteresowania. Do tego momentu zarejestrowało się 127 796 seniorów powyżej 80 roku życia.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski zwrócił uwagę, że 10 tysięcy osób powyżej 80 roku życia zarejestrowało się na szczepienia przez internetowe konto pacjenta.
To jest bardzo dobrym wynikiem, bo mówimy o specyficznej grupie wiekowej. Jednocześnie chciałbym bardzo mocno zaapelować do wszystkich seniorów, którzy mają profil zaufany, żeby wykorzystywali ten kanał do e-rejestracji. On działa naprawdę sprawnie. I powiedzieć, że uruchomiliśmy jednocześnie specjalny kanał do zakładania profilu zaufanego dla osób powyżej 80 roku życia w ramach tak zwanej wideorozmowy. Można założyć tymczasowy profil zaufany poprzez rozmowę z urzędnikiem, na którą się można zapisać na stronie gov.pl. Będą tam przyjmowane tylko zgłoszenia od osób powyżej 80 roku życia, a od jutra jednocześnie będzie można także zarejestrować się na szczepienie.
Szef kancelarii premiera poinformował, że do północy z czwartku na piątek w centralnym kalendarzu uruchomiono rejestrację dla ponad 4700 punktów szczepień.
Wystawiono ponad 1,5 miliona terminów od 25 stycznia do końca marca. Aby zwiększyć możliwość szczepień do 2 milionów, w 30 szpitalach tymczasowych w największych miastach uruchomiono kilkaset tysięcy dodatkowych terminów.
Pierwsze środki z tarczy finansowej PFR 2.0 powinny trafić na konta firmy w poniedziałek, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Nie wykluczył, że pomoc trafi do kolejnych rodzajów działalności.
Od piątku trwa nabór wniosków w ramach tarczy finansowej PFR 2.0. Mogą składać je mikro, małe i średnie firmy z branż działających pod 45 kodami PKD, które z powodu epidemii musiały ograniczyć lub zawiesić działalność.
Tarcza PFR 2.0 przewiduje 13 miliardów złotych pomocy dla określonych rodzajów działalności oraz umorzenia danin na kwotę 7 miliardów złotych, co w sumie daje 20 miliardów złotych.
Wicepremier Jarosław Gowin mówił na konferencji prasowej, że pieniądze na konto firmy będą trafiać w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku.
Pierwsze pieniądze trafią do przedsiębiorców i to będą miliony, dziesiątki milionów, z czasem setki milionów i miliardy złotych, ale te pierwsze środki trafią już w poniedziałek. Co to oznacza? Nie zmienią się tak ważne dla przedsiębiorców prosty system wnioskowania i szybkie, zautomatyzowane wypłaty. Tak jak powiedziałem, specjalny algorytm w ciągu 24 godzin analizuje wniosek, a pieniądze trafią do przedsiębiorcy w ciągu 2 dni roboczych od złożenia aplikacji. Jako rząd chcemy, aby pomoc była naprawdę skuteczna i precyzyjnie celowana.
Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100% umarzane. Dotyczy to m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej czy kulturalnej. W przyszłym tygodniu lista branż, które mogą skorzystać z tarczy, może być poszerzona.
A wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego.
Reagujemy elastycznie. Pełne przywrócenie nauczania stacjonarnego zależy tylko od rozwoju epidemii, zaznacza minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odnosząc się do decyzji związanych z częściowym przywróceniem nauki w szkołach.
Minister wraz z prezydentem Andrzejem Dudą odpowiadali na pytania internautów.
Od najbliższego poniedziałku do szkół wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Resort edukacji wraz z inspekcją sanitarną przygotował zestaw wytycznych dotyczących zasad bezpiecznego działania placówek w rygorze sanitarnym. Od poniedziałku możliwe będzie także organizowanie konsultacji w szkołach dla uczniów, którzy szykują się do egzaminów, ósmoklasistów oraz maturzystów. Internauci pytali m.in. o to, kiedy do nauczania stacjonarnego wrócą pozostali uczniowie także szkół artystycznych. Minister edukacji i nauki odpowiada, że w tej chwili trudno podać konkretny termin. Stanie się to tak szybko, jak tylko możliwe, jednak data zależy od sytuacji epidemicznej. Jednocześnie profesor Przemysław Czarnek zaznacza, że w przypadku uczelni wyższych obowiązują inne zasady i tutaj decyzje podejmują rektorzy.
To rektorzy poszczególnych uczelni decydują o tym, w jakim zakresie nauczanie odbywa się w trybie zdalnym, a w jakim zakresie odbywa się w trybie stacjonarnym. Wszystkie te zajęcia, które wymagają jednak stacjonarnego trybu, i bezpośredniego kontaktu z profesorem, czy też po prostu pracy w laboratorium odbywają się oczywiście w trybie stacjonarnym. Wszystkie te zajęcia, które mogą odbyć się w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym. Ale to jest decyzja rektorów i rektorzy rzeczywiście dobrze sobie z tym radzą.
Prezydent Andrzej Duda zaapelował do władz uczelni wyższych w Polsce o rozważenie możliwości częściowego zwolnienia studentów z opłat za możliwość mieszkania w domach studenckich. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internecie. Projekt przewiduje m.in. powołanie Rady Wolności Słowa, która będzie miała prawo do przywracania treści w sieci.
Obecnie wiele debat i sporów toczy się w internecie. O zablokowaniu konta w mediach społecznościowych czy usunięciu treści decydują ich właściciele.
Resort Sprawiedliwości chce skończyć z cenzurą. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że proponowane rozwiązania znacznie podniosą sferę ochrony wolności użytkowników sieci w Polsce.
Dziś te media społecznościowe same decydują, jakie treści będą ewentualnie cenzurowane, usuwane, jakie konta będą blokowane. I nawet jeżeli obywatel wykaże w drodze postępowania sądowego, że nie naruszył prawa, to i tak nie oznacza, to nie daje mu to żadnej gwarancji, że te media społecznościowe uwzględnią tego rodzaju rozstrzygnięcia. Dlatego niezbędne w naszej ocenie, w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, w mojej ocenie jako Ministra Sprawiedliwości było rozpoczęcie pracy nad ustawą, która stworzy narzędzia pozwalające na zagwarantowanie tych właśnie podstawowych wolności polskim obywatelom w obszarze internetu odgrywającego coraz większą rolę w codziennym życiu Polaków.
Za projekt odpowiedzialny jest wiceminister Sebastian Kaleta. Polityk tłumaczył, że Rada Wolności Słowa będzie miała prawo przywracania treści zgodnych z polskim prawem.
Ponadto Rada Wolności Słowa będzie mogła nałożyć karę na serwis społecznościowy.
Ustawa nakłada także na media społecznościowe szereg obowiązków, m.in. ustanowienie specjalnego przedstawiciela, który będzie reprezentował serwis. Projekt trafi w najbliższym czasie pod obrady rządu i do dalszych konsultacji.
Poznaliśmy dotychczas niepublikowane dokumenty wojskowe i polityczne zdeponowane w Wojskowym Biurze Historycznym.
Wśród nich jest pierwszy plan operacyjny Ludowego Wojska Polskiego z 1964 roku. Dokument wraz z mapą został sporządzony w Moskwie w języku rosyjskim. Plan ten wskazuje na udział Ludowego Wojska w ataku na kraje Zachodu.
W prezentacji materiałów uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u podkreślił, że dokument, które stanowią o przeszłości, muszą być upublicznione.
Misja Wojskowego Biura Historycznego polegająca na upublicznianiu dokumentów będzie trwała. Że mimo tych wszystkich ataków, zarówno pan profesor Cęckiewicz, jak i wojskowe biuro historyczne będzie konsekwentnie pokazywać opinii publicznej prawdę o PRL-u.
Z częścią zaprezentowanych dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej Wojskowego Biura Historycznego i w jego mediach społecznościowych.
Warto też odwiedzić w tym celu konto w mediach społecznościowych Resortu Obrony.
Ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, Radio Maryja, polski patriotyzm z początku roku są oznaką trudności, jakie są przed nami, ocenił marszałek senior, poseł Antoni Macierewicz.
W cotygodniowym felietonie Głos Polski w Radiu Maryja i Telewizji Trwam polityk PiSu stwierdził, że charakterystyczne dla tego, co się dzieje, jest internetowy wpis Bogdana Klicha.
Senator PO zauważył w nim, że Twitter zawiesił konto Donalda Trumpa na stałe i spytał, co z Polski.
Antoni Macierewicz podkreślił, że Polska jest wdzięczna prezydentowi Trumpowi za wsparcie geopolityczne, militarne i gospodarcze. Zauważył też, że działania prezydenta Stanów Zjednoczonych obnażyły rzeczywistą strukturę władzy na świecie.
Władzy, do której aspirują właściciele mediów. Władzy, którą wspierają właśnie tacy ludzie jak pan Bogdan Klich, nawołując, by ta cenzura prewencyjna, by te ataki na zwolenników demokracji, na zwolenników praworządności, na zwolenników patriotyzmu były coraz szerzej realizowane. To wymaga od nas wielkiej determinacji. To wymaga od nas wielkiej siły. To wymaga od nas przede wszystkim wiary. I mam nadzieję, że ona da o sobie znać w tym roku.
Poseł wyraził nadzieję, że Polska nie da się zniszczyć tym, którzy nawołują do rządów właścicieli mediów, do rządów niedemokratycznych, ale oligarchicznych, ludzi, którzy uważają, że dzięki pieniądzom i mediom mogą decydować o polskiej i światowej rzeczywistości.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.